kryminalnych czwartkach w Radiu Lublin nie tylko kolejne odcinki słuchowisk kryminalnych, ale również z autorami, rozmowy z autorami nowości poświęconych kryminałom, kryminałowi i zbrodni. No właśnie nie powiedziałam nowości kryminalnych, bo Urszula Cór, która jest naszym gościem. Dobry wieczór, Ula.
Dobry wieczór.
Właściwie nie jest twórczynią kryminałów, ale w tej tematyce zawodowo porusza się od lat ponad 30, tak mi się przynajmniej wydaje. A książki, które właśnie się ukazują, dwie książki, są związane ze zbrodnią i z kryminałem. Zacznijmy od tego, że z zawodu jesteś psychologiem, pracowałaś jako profilerka i ukazała się właśnie książka Wywiad Rzeka, Profil zabójcy. Profilowanie to jest coś takiego, o czym rozmawiamy dzięki, tak mam wrażenie, dzięki czytaniu kryminałów i do czego mamy jeszcze taki stosunek, powiedziałabym, zdystansowany. Też tak to odbierasz?
Tak, odbieram to w ten sposób, że więcej ukazuje się informacji i historii związanych z profilowaniem sprawców właśnie w kryminałach, niż mówi się o tym jako narzędziu, z którego się korzysta w rzeczywistych śledztwach. No, powody tego mogą być różne. Być może jednym z nich jest to, że to właśnie w kryminalnych opowieściach profilerzy i profilowanie znaleźli się no już wiele lat temu w Polsce i czytelnicy, czytelniczki miały okazję już się zapoznać z tym obszarem.
Tymczasem twoja książka to są rozmowy, to są opowieści, bo to głównie mówisz ty, o tym, co rzeczywiście wydarzało się w prowadzonych przez policję śledztwach.
Tak, ja przez 22 lata byłam psychologiem policyjnym i przez większość tego czasu zajmowałam się psychologią śledczą, a w tym właśnie profilowaniem nieznanych sprawców. I ponieważ znalazłam osobę, Dorotę Kowalską, z którą poczułam się na tyle jakoś bezpiecznie w tych rozmowach i też wysłuchana uważnie, bez szukania właśnie jakichś takich smaczków sensacyjnych, tylko słuchania rzeczywiście też o tym, co jest może trochę trudniejsze, bo wiesz, jak się opowiada o rzeczach tak w sposób taki no bardzo poważny czy merytoryczny, to ludziom jest trudno słuchać. Ale wydaje mi się, że znalazłyśmy z Dorotą taki dobry środek na to, żeby opowiedzieć o tym, czego dotyczyła moja praca przez te 22 lata w policji. Starałam się też nie tylko opowiadać o tych sprawach, ale wyjaśniać dużo z obszaru psychologii przestępczości i właśnie z profilowania sprawców, żeby też była taka możliwość poznania trochę tematu przez
czytelników,
osoby, które będą to czytać. Dokładnie.
A powiedz mi, Urszula, jak to jest? Gdzie więcej czasu spędza profiler? Czy na miejscu zbrodni, czy w archiwach na przykład?
Profilowanie to jest i badanie miejsca zbrodni i to jest bardzo ważne, ponieważ no tam rozgrywa się cała ta sekwencja wydarzeń. I muszę tam być, żeby zobaczyć, co to za miejsce i odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego sprawca akurat takie miejsce wybrał na to, żeby
dokonać zbrodni.
Popełnić. Tak jest. Ale archiwa, akta sprawy to są podstawy profilowania, ponieważ tam znajdują się informacje o śladach kryminalistycznych, dowodach, które zostały zabezpieczone w związku z przestępstwem, a to jest punkt wyjścia w profilowaniu nieznanych sprawców.
Kiedy policja szuka sprawcy, kiedy prowadzi postępowanie, to czy profiler na przykład bierze udział w rozmowach, przesłuchaniach osób podejrzanych, czy tylko się im przysłuchuje za tą wenecką szybą, czy tylko ma dostęp do akt, które dokumentują to przesłuchanie?
Wiesz, w dużej części to zależy od metodyki pracy profilera i od jego inwencji i od jego zaangażowania też trochę, bo znam różne przypadki i różne style pracy. Trzeba być tam, gdzie można zebrać wartościowe informacje do profilu, A nie można być tam, gdzie się przeszkadza, bo czasami też jest tak, wszyscy wiemy, że dochodzenie czy śledztwo ma określone etapy i na pierwszym etapie, kiedy zadania wypełniają technicy kryminalistyki i śledczy, policjanci, prokuratorzy, to tam się lepiej nie kręcić po tym gorącym miejscu zdarzenia. Ale kiedy te czynności zostaną wykonane, no to dobrze jest to miejsce poznać i je psychologicznie rozczytać, zrozumieć je.
Czyli miejsce ma swoją psychologię?
Oczywiście, że tak.
To fascynujące.
Tak, to fascynujące i to jest wręcz odrębny taki temat o tym, jak my traktujemy przestrzenie geograficzne, jak konstruujemy swoje mapy mentalne, dlaczego niektóre miejsca lubimy, jakie mamy z tym emocje. Tak, to jest fascynujące. To jest cała dziedzina wiedzy, właśnie psychologia geograficzna, która się zajmuje tymi naszymi relacjami z przestrzenią geograficzną.
To, co mnie zafascynowało na pierwszy rzut oka w twojej książce, to tytuł, Profil zabójcy. I teraz tak, no nie wiem, czy można stworzyć taką mapę, no zostańmy w tej terminologii geograficznej, taką mapę cech, które charakteryzują osoby skłonne do zbrodni, właśnie takiej, a nie innej.
No, w trakcie profilowania to my już nie badamy tych skłonności, ale badamy już efekty tych cech i tych okoliczności. I tak, to co widzimy po tym, co sprawca zrobił, to tak, możemy odpowiedzieć na podstawie tego, kim on jest w sensie psychologicznym i w sensie hipotetycznym, czyli stworzyć taką matrycę cech, która charakteryzuje osobę, która zrobiła określony czyn. Na tym polega diagnozowanie zresztą. Wiesz, no jest takie powiedzenie w psychologii śledczej, że to czyn świadczy o człowieku, a nie człowiek o czynie. Czyli my możemy sobie wszystko powiedzieć o sobie i o swoich motywacjach, intencjach, ale jednak cały czas to, co zrobiliśmy, jest najważniejsze i najbardziej wartościowe w badaniu. No a jest też określenie, które chyba wszyscy znamy, po owocach ich poznacie, prawda? Czyli to jest właśnie to clue profilowania, czyli badania skutków zachowań i aktywności sprawcy i na podstawie tego opisania, kim on jest.
Czyli można powiedzieć w takim bardzo dużym uproszczeniu, naprawdę bardzo dużym, że zbrodnia staje się wizytówką tego, który ją popełnił. Profil zabójcy to książka, która już się ukazała, ale zdaje się przed nami, czy już jest dostępna książka, w której wracasz do sprawy będącej jednym z takich, no powiedziałabym, mitów prawie, że polskiej kryminalistyki, ale nie mitów w sensie takim, że to się nie wydarzyło, tylko no po prostu tak często i tak różnorako wracano do sprawy Rity Gorgonowej, że no właśnie stało się to prawie, że mitem.
Tak, wracam do tej sprawy po 90 latach od momentu, kiedy to się wydarzyło. Opisuję całą tę historię w książce pod tytułem Sprawiedliwość dla Gorgonowej i już ten tytuł jest informacją o tym, jaka jest moja intencja i mój zamiar i powód,
diagnoza,
którym się zajęłam. Diagnoza tego, co się wydarzyło, ale też zależy mi na tym, żeby jak najwięcej osób przeczytało tę historię i muszę powiedzieć, że to będzie czytanie na nowo, ponieważ informacje, które się znajdują w mediach, gdzieś w sieci, w gazetach, to są informacje, które od tamtych czasów, czyli lat 30. ubiegłego wieku są powielane i one są właściwie można powiedzieć w jakiejś części karykaturą tego, co się wydarzyło, bo i informacje o samym zabójstwie, informacje o procesach, ale też opisy samej Rity Gorgon są bardzo nieprawdziwe, bardzo niesprawiedliwe i wszystko to pokazuje, że zarówno swoje lekcji nie odrobiły służby śledcze na miejscu tych wydarzeń, jak i później służby sądowe, ale też społeczeństwo pokazało się, no można powiedzieć, ze złej strony. To znaczy
ta, To znaczy tak, że ściga się właściwie, szuka się sensacji, a nie prawdy? To masz na myśli?
Tak, w tej sprawie to było bardzo widoczne. Rita Gorgonowa została właściwie skazana, zanim w ogóle doszło do procesu sądowego. I niestety ta historia jest jakby żywa do tej pory, ponieważ znamy takie przykłady, że zanim śledztwo cokolwiek wykaże i wypowie się sąd co do winy, no to społeczeństwo ma już swoje zdanie na ten temat i to zdanie pokazuje no w tej chwili w mediach społecznościowych, które są zalewane falami hejtu i różnego typu opinii, które właściwie w dobie technologii może wypowiedzieć każda osoba, bez patrzenia na skutki, bez odpowiedzialności za te słowa.
To jeszcze jedno pytanie, przepraszam, ale muszę je zadać. To może wydawać się nieprawdopodobne, że po 90 latach pani psycholog, z całym szacunkiem, pani profilarka, edukatorka, jak o sobie mówisz, jest w stanie rozsupłać sprawę, rozsupłać, specjalnie używam tego słowa, która no, pozostawała właściwie do tej pory nierozsupłana.
No, to wszystko dzięki temu, że po pierwsze zostały akta sprawy i mogłam je przeczytać uważnie kilka razy, tak żeby właśnie żadne szczegóły mi nie umknęły. No i jeszcze jedna tutaj jest kwestia istotna, że nawet jeżeli dowody materialne, rzeczowe, fizyczne ulegną zaginięciu, zniszczeniu, bo minęło 90 lat i to i one się właściwie nie nadają już do badania, chociaż są. W Krakowie można zobaczyć dżagan, który był wówczas wskazywany jako narzędzie zbrodni. To nawet jeśli ślady fizyczne zginą, to ślady psychologiczne, czyli te, które mówią o naszej osobowości, o naszej inteligencji, o emocjach, o myśleniu, przewidywaniu i tak dalej, one pozostają. I one są, można powiedzieć, ponadczasowe. I na to nie ma mocnych. Po prostu my o swoim zachowaniu świadczymy, można powiedzieć, pozaczasowo nawet. To jest niezniszczalne.
Sprawiedliwość dla Gorgonowej i Profil zabójcy to dwie książki, których autorką, no bo przy Profilu zabójcy też mogę chyba tak powiedzieć, jest Urszula Cór, państwa i mój gość. Dobrej nocy i tobie, Ula, i państwu życzę, kłaniając się nisko, do usłyszenia.
Dziękuję za rozmowę. Dobranoc.